Rozdział 32. Autorka Katarzyna Barańska. Trendy regulacyjne dotyczące transformacji opakowań konsumenckich. Rozwój gospodarczy opakowań jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Przełom wieków XIX i XX to czas rozwoju gospodarczego na świecie, w tym także wielki przełom w zakresie zmian dotyczących pakowania produktów przeznaczonych dla konsumentów, szczególnie spożywczych. Co do zasady, produkcja opakowań z tworzyw sztucznych od lat 40. XX wieku była przełomowym krokiem dla rozwoju m.in. branży spożywczej. Pierwszym opakowaniem jednorazowym był wynaleziony w 1907 roku kubek na napoje, tak zwany Health Cup, który miał sprzyjać higienie korzystających. Z czasem kubki wykonane z papieru zaczęły być pokrywane okładzinami zapobiegającymi przesiąkaniu, wykonanymi z tworzyw sztucznych. Wynalazcą i propagatorem kubków jednorazowych był Lawrence Llewellyn. Naturalną konsekwencją jednorazowych kubków były w niedługim czasie jednorazowe sztućce, talerze i inne produkty, z których w szybki sposób podczas posiłku mogliby skorzystać konsumenci. To ułatwienie było i jest dla konsumentów bardzo wygodne, dlatego tak szybko stało się popularne. Obecnie trudno jest zrezygnować z takiej wygody konsumentom. Natomiast w połowie lat 70. Nathaniel Wave, amerykański inżynier, opatentował produkcję politereftalanu etylenu, czyli surowca do produkcji m.in. plastikowych butelek. Takie opakowanie, obecnie świetnie znane i wykorzystywane przez dzisiejszych konsumentów jako plastikowa butelka, szybko stało się standardowym opakowaniem do gazowanych napojów bezalkoholowych. W kolejnych latach butelka z tworzywa znalazła szerokie zastosowanie na całym świecie, w różnych rozmiarach i także do innych produktów płynnych. Możliwość korzystania z jednorazowych produktów i opakowań na żywność niewątpliwie sprzyjała gustom konsumenckim, ułatwiając także przewożenie produktów spożywczych do miejsc ich użytkowania lub konsumpcji. Stąd ich stale rosnąca popularność. Konsekwencją coraz większego wykorzystania tworzyw sztucznych, szczególnie w gospodarce, jest z jednej strony powiększające się zanieczyszczenie, a z drugiej pilna konieczność uruchomienia możliwości przetwarzania zużytych opakowań i zawracania ich do ponownego wykorzystania w gospodarce, zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego. Co należy podkreślić, obecnie do produkcji opakowań wykorzystuje się duże ilości surowców pierwotnych. Prawie 40% tworzyw sztucznych i 50% papieru w Unii wykorzystuje się wyłącznie do produkcji opakowań. Recykling odpadów z tworzyw sztucznych jest około 5 razy korzystniejszy niż spalanie z odzyskiem energii. Jak wynika z ustaleń wskazywanych w strategii na rzecz tworzyw sztucznych, w ciągu ostatnich 50 lat rola i znaczenie tworzyw sztucznych w gospodarce stale rosły. Od lat 60. XX wieku światowa produkcja takich tworzyw wzrosła 20-krotnie, osiągając 322 miliony ton w 2015 roku. Przewidywalnie w ciągu kolejnych 20 lat liczba ta jeszcze się podwoi. Jak wynika ze strategii, wskutek powyższego bardzo duże ilości odpadów z tworzyw sztucznych są uwalniane do środowiska, powodując znaczne szkody dla gospodarki i środowiska naturalnego. Sytuacja pogarsza się, odpadów jest i będzie coraz więcej. Rośnie konsumpcja produktów zapakowanych w opakowania jednorazowego użytku, które są wyrzucane po jednym krótkotrwałym użyciu. Takie opakowania rzadko poddawane są recyklingowi i często prowadzą do zaśmiecania. Na przykład małe opakowania, torebki, kubki jednorazowego użytku, pokrywki. Pojawiają się także nowe źródła uwalniania tworzyw sztucznych do środowiska – mikrodrobiny plastiku. Z powyższych względów celem przyjmowanych regulacji jest wprowadzenie zakazu stosowania opakowań, jakie można zastąpić bardziej prośrodowiskowymi rozwiązaniami, na przykład opakowania biodegradowalne, a także zastosowanie dodatkowych środków zniechęcających do szerokiego korzystania z produktów jednorazowych i opakowań z tworzyw sztucznych, między innymi poprzez mechanizmy dopłat czy znakowanie. Chodzi też o ograniczenie nadmiernych opakowań, m.in. w handlu elektronicznym czy kosmetycznym, poprawienie zdatności opakowań do recyklingu, zwiększenie zawartości materiałów pochodzących z recyklingu, wycofanie niebezpiecznych i szkodliwych substancji oraz propagowanie ponownego użycia. Należy zrezygnować z substancji szkodliwych lub nieprzyjaznych recyklingowi, np. PVC, polichlorek winylu, ograniczyć nasycenie barw i ilość lakierów, klejów, ozdób. Finalnie o stworzenie szerokich możliwości ponownego użycia lub recyklingu wszystkich opakowań w rentowny sposób do 2030 roku. Niestety jak na razie potencjał związany z recyklingiem odpadów z tworzyw sztucznych w wielu krajach UE pozostaje w dużej mierze niewykorzystany, biorąc pod uwagę choćby luki inwestycyjne i zapóźnienia w tym obszarze, na przykład w Polsce. To powoduje, że nadal średnio w krajach UE, choć tu niektóre kraje osiągają już wysoki stopień recyklingu, poziom ponownego użycia i recyklingu zużytych tworzyw sztucznych jest wciąż bardzo niski, szczególnie w porównaniu z innymi materiałami, takimi jak papier czy szkło. Ta sytuacja ma się jednak zmieniać, przyjmując, że regulacje doprowadzą do zmiany nawyków konsumenckich, umożliwiając praktyczne wdrożenia gospodarki obiegu zamkniętego, także w obszarze opakowań. Co należy podkreślić, wysokiej jakości recykling oznacza, że materiały pochodzące z recyklingu, w oparciu o ich zachowane właściwości techniczne, są jakości równoważnej lub wyższej w porównaniu z materiałem oryginalnym i mogą być wykorzystywane jako substytut surowców pierwotnych do opakowań. Regulacje unijne dotyczące jednorazowych produktów, opakowań i odpadów opakowaniowych. Europejskie przepisy dotyczące gospodarki odpadami opakowaniowymi koncentrują się wokół kilku aktów prawnych. Dyrektywy odpadowej 2008/98/EC, znowelizowanej w 2018 roku. Dyrektywy 2019/904 z 2019 roku w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, single-use plastic, a także zapisów planowanego rozporządzenia unijnego w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, tak zwane PPVR, rozporządzenie dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych. Powyższe przepisy tworzą ramę regulacyjną w zakresie nowych wymagań dla producentów produktów w opakowaniach, ale także jednostek handlu i innych podmiotów je sprzedających. Ograniczenia dotyczące produktów z jednorazowych tworzyw sztucznych. Bardzo ważną regulacją w tym zakresie, adresującą konkretny typ odpadów opakowaniowych, jest dyrektywa Single-Use Plastic, implementowana do porządku prawnego w Polsce, dalej dyrektywa SUP. Celem tej dyrektywy jest zmniejszenie wpływu poszczególnych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko poprzez regulacje ograniczające lub utrudniające codzienne korzystanie z tych produktów przez konsumentów. W praktyce chodzi tu o ograniczanie użycia produktów z tworzyw sztucznych wprowadzanych do obrotu, a przez to ograniczenie zaśmiecania środowiska, zwłaszcza morskiego, odpadami z tworzyw sztucznych i zminimalizowanie negatywnego wpływu odpadów tworzyw sztucznych na środowisko, zwierzęta i zdrowie człowieka. Dyrektywa SUP wprowadza więc różne obowiązkowe sposoby postępowania z jednorazowymi produktami z tworzyw sztucznych. Produkty w opakowaniach i opakowania. Stosując zakaz wprowadzania do obrotu tam, gdzie istnieje alternatywa dla produktu, na przykład papierowe, biodegradowalne. Ale jeśli dla danego opakowania jednorazowego z tworzyw sztucznych alternatywy nie ma, wprowadza dodatkowe ograniczenia w korzystaniu, jak też dodatkowe opłaty, ograniczenia techniczne, nakaz mocowania nakrętek, opłaty za zaśmiecanie, zanieczyszczający płaci, obowiązkowe opłaty na edukację, czyli oznakowanie i kampanie edukacyjne. To także regulacja wprowadzająca szczegółowe ograniczenia dla pewnej grupy produktów, a zatem wąsko oddziałująca na rynek. Co warto podkreślić, pomimo funkcjonowania szeregu przepisów dotyczących odpadów na szczeblu okołounijnym, pilne przyjęcie dyrektywy SUP było potrzebne ze względu na rosnące wysokie koszty negatywnego oddziaływania takich właśnie produktów na środowisko naturalne. Z perspektywy branży spożywczej istotne jest to, że ograniczeniami wynikającymi z nowych przepisów są objęte zarówno jednorazowe opakowania wypełnione gotową do spożycia żywnością lub napojami, lecz także opakowania puste, jedynie dedykowane temu przeznaczeniu, a ponadto sztućce, talerze i między innymi słomki, czyli produkty nie będące opakowaniami, jednak bezpośrednio powiązane z codzienną, szybką konsumpcją. Ostatecznie wybrane artykuły higieniczne czy produkty tytoniowe. Co należy podkreślić, nawet niewielka zawartość tworzywa sztucznego wystarczy, aby dany produkt jednorazowy był objęty regulacją wynikającą z dyrektywy SUP. Obowiązkowe dla producentów napojów poziomy selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych po zużytych napojach. Dyrektywa SUP wprowadziła obowiązek zebrania w celu przekazania do recyklingu 90% opakowań plastikowych po napojach do 2029 roku oraz zawracania do nowych butelek co najmniej 30% surowca wtórnego w 2030 roku. Cele pośrednie wyznaczone na rok 2025 to odpowiednio 77% zbiórki i 25% recyklatu. W tym terminie obowiązek dotyczy tylko butelek PET, tworzywo sztuczne, rodzaj poliestru, po napojach. Ponadto od lipca 2024 roku producenci muszą obowiązkowo trwale przytwierdzać nakrętki do pojemników na napoje. Zobowiązanie to dotyczy zarówno butelek plastikowych, jak również kartonów do płynnej żywności, w których zastosowano zamknięcie w postaci nakrętki. Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych, czyli zużytych opakowań po napojach, ma być realizowana poprzez system kaucyjny. Jak wynika z doświadczeń innych krajów, taki system zbiórki to bardzo ważne narzędzie pozwalające zmaksymalizować skuteczność zwrotu wybranych, zużytych formatów opakowań, a co za tym idzie, dynamicznie podnieść osiągane poziomy recyklingu. System kaucyjny polega na tym, że przy sprzedaży określonego produktu objętego systemem pobierana jest kaucja. Kaucja zwracana jest konsumentom w momencie zwrotu opakowania lub odpadu opakowaniowego. W Polsce obecnie funkcjonuje tzw. prywatny system kaucyjny, organizowany dobrowolnie głównie przez spółki piwne. System ten działa bardzo efektywnie, osiągając poziomy zbiórki szklanych butelek zwrotnych nawet powyżej 90%. Planowane w Polsce rozwiązanie związane ze zbiórką produktów i odpadów opakowaniowych w jednostkach handlu posługuje się jedną zbiorczą formą systemu kaucyjnego – na kaucję i depozyt. System projektowany dla Polski ma objąć terytorium całego kraju, a także zapewniać powszechny i równy dostęp dla użytkowników końcowych, czyli konsumentów, a także sklepów, jednostek handlu detalicznego i hurtowego, jak i innych punktów odbierających odpady i opakowania opakowaniowe. Nie będzie wymagał okazania dowodu zakupu w celu zwrotu pobranej kaucji. Ekoprojektowanie. Elementem zmiany w obszarze opakowań są zmiany techniczne, szczególnie w obszarze ekoprojektowania, ekodesign. To złożone podejście do projektowania produktów, w tym opakowań, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych w całym cyklu życia oraz w całym łańcuchu wartości. To nowe podejście wskazane przez Komisję Europejską, która 30 marca 2022 roku przedstawiła do konsultacji pakiet powiązanych ze sobą inicjatyw dotyczących zrównoważonych produktów, obecnie wchodzących w życie w krajach członkowskich. Głównym celem tej inicjatywy jest zatem ograniczenie negatywnego oddziaływania produktów na środowisko oraz poprawa funkcjonowania rynku wewnętrznego przy jednoczesnym wykorzystaniu efektywnych rozwiązań cyfrowych, takich jak na przykład paszporty produktu realizowane w formie QR kodów na opakowaniach. Projekt rozporządzenia przewiduje utworzenie cyfrowego paszportu produktu, który pomoże w śledzeniu informacji o produkcie w całym łańcuchu wartości i pozwoli na skuteczniejsze wyliczanie oraz kontrolowanie rzeczywistego śladu węglowego i środowiskowego produktu. To podejście, w ramach którego ekoprojektowanie należy rozpatrywać w całym cyklu życia, a jego miarą będzie ślad węglowy obliczany dla całego cyklu życia. Cele środowiskowe w praktyce, jak i jedynie teorii. Transformacja w obszarze opakowań prowadzona pod kątem osiągania celów środowiskowych narażona jest na ryzyko tzw. greenwashingu, polegające na jedynie pozornych działaniach i celach prośrodowiskowych przywoływanych głównie na cele marketingowe, tzw. nierzetelny marketing ekologiczny. W ostatnich latach coraz więcej przedsiębiorców, także z branży FMCG, Fast Moving Consumer Goods, czyli towary szybko zbywalne, chwali się podejmowanymi przez siebie działaniami ukierunkowanymi na poprawę środowiska naturalnego. Produkty na sklepowych półkach, a w tym ich opakowania, coraz częściej są oznaczane jako ekologiczne, przyjazne planecie czy zrównoważone. O ile troska o środowisko jest zjawiskiem pożądanym, to wielu z przedsiębiorców może nadużywać twierdzeń o pozytywnym wpływie na środowisko, nierzadko pomijając informacje, które nie pasują do budowanego wizerunku przedsiębiorcy lub marki przyjaznej środowisku. Najczęściej to tak zwany nierzetelny marketing ekologiczny, zwany powszechnie greenwashingiem. Odpady opakowaniowe i opakowania, czyli rewolucja w toku. Poza dyrektywą SUP oraz przepisami dotyczącymi ekoprojektowania, fundamentalnym elementem transformacji rynku opakowań jest rozporządzenie PPVR, określające wymogi dotyczące całego cyklu życia opakowań w odniesieniu do ich zrównoważenia środowiskowego oraz etykietowania, rozszerzonej odpowiedzialności producenta, zapobiegania powstawaniu odpadów opakowaniowych, zbierania jak i przetwarzania odpadów opakowaniowych. To rozporządzenie zostało przyjęte i niebawem jego finalna wersja powinna zostać opublikowana. Przyczyną dla nowych regulacji w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych jest to, że obecnie w Europie znaczne zasoby surowców pierwotnych wykorzystuje się właśnie w tym celu. Do produkcji opakowań wykorzystuje się obecnie duże ilości surowców pierwotnych, około 40% tworzyw sztucznych i około 50% papierów Unii wykorzystuje się do produkcji opakowań i stanowią one niemal około 36% stałych odpadów komunalnych. Duże i stale rosnące ilości wytwarzanych opakowań, jak również niewielki stopień ich ponownego użycia i właściwego zagospodarowania – stanowią istotne przeszkody dla osiągnięcia niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym, która jest dążeniem Komisji Europejskiej opisanym w Europejskim Zielonym Ładzie. W dyrektywie 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady wprawdzie ustanowiono wymogi dotyczące opakowań wobec państw członkowskich, takie jak zasadnicze wymogi dotyczące składu opakowań oraz właściwości decydujących o ich zdatności do wielokrotnego użytku lub odzysku, a także określono wielkości docelowe dla odzysku i recyklingu. Jak na obecny czas, te przepisy wydają się zbyt ogólne i dlatego niewystarczające. PPVR to zatem szczegółowa kontynuacja tych regulacji. Regulacje w tym zakresie są spójne z nowym planem działania dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy, jaki został określony we wcześniejszym komunikacie Komisji z dnia 11 marca 2020 roku. zobowiązuje on do zaostrzenia wymogów zasadniczych dotyczących opakowań, tak aby do 2030 roku wszystkie opakowania były zdatne do ponownego użycia lub recyklingu oraz do rozważenia innych środków mających na celu ograniczenie nadmiernego stosowania opakowań i odpadów opakowaniowych oraz m.in. wprowadzenie wymogów dotyczących zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w opakowaniach z tworzyw sztucznych. Dlatego rozporządzenie PPVR będzie miało zastosowanie do wszystkich opakowań wprowadzanych do obrotu w Unii oraz do wszystkich odpadów opakowaniowych, niezależnie od rodzaju opakowania lub użytego materiału. Co to oznaczać będzie w praktyce? Opakowanie handlowe, opakowanie zbiorcze i opakowanie transportowe powinny być zdefiniowane oddzielnie, aby uniknąć powielania terminologii. W związku z tym opakowanie handlowe stanowi opakowanie bezpośrednie, opakowanie zbiorcze – opakowanie drugorzędne, a opakowanie transportowe – opakowanie trzeciorzędne. Natomiast kubki, pojemniki na żywność, które potencjalnie mogłyby spełniać funkcję opakowania, nie będzie uznawało się za opakowanie, szczególnie jeśli zostały one zaprojektowane w taki sposób, by były sprzedawane puste przez dystrybutora końcowego i są do tego przeznaczone. Kluczowym aspektem transformacji opakowań jest więc ich projektowanie, wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu w sposób umożliwiający ich ponowne użycie jak najwięcej razy lub poddanie wysokiej jakości recyklingowi. Zanieczyszczenia chemikaliami i PFAS, złożona grupa syntetycznych substancji chemicznych, substancje per- i polifluoroalkilowe, czyli pilna potrzeba ograniczenia chemikaliów. Zgodnie z celami określonymi w planie działania dotyczącymi gospodarki o obiegu zamkniętym oraz komunikacie Komisji z dnia 14 października 2020 roku pod tytułem Strategia w zakresie chemikaliów na rzecz nietoksycznego środowiska, to jest należytego zarządzania chemikaliami w trakcie ich cyklu życia oraz przejścia na nietoksyczną gospodarkę o obiegu zamkniętym, a także mając na uwadze znaczenie opakowań w życiu codziennym, konieczne jest uwzględnienie w przechodzeniu na gospodarkę o zamkniętym obiegu kwestii ograniczania chemikaliów zawartych w opakowaniach. Szczególną konsekwencją może być przenikanie tych chemikaliów w ramach produktów pochodzących z recyklingu, które mogą zagrażać bezpieczeństwu konsumentów. Dlatego, biorąc pod uwagę postęp naukowo-techniczny, opakowania powinny być projektowane i wytwarzane w taki sposób, aby ograniczyć obecność w ich składzie niektórych metali ciężkich i innych substancji potencjalnie niebezpiecznych, wpływających na zdrowie ludzi, środowisko oraz na szeroko pojęty zrównoważony charakter. W tym na obieg zamknięty, wynikający z obecności substancji potencjalnie niebezpiecznych w całym cyklu życia opakowań, od produkcji po użytkowanie i koniec przydatności do użycia. Tylko wówczas zasadne będzie podnoszenie współczynników recyklingu opakowań oraz maksymalne wykorzystanie w opakowaniach materiałów z recyklingu. Modulacja opłat z tytułu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, czyli zachęty finansowe do pozytywnej zmiany. Innym mechanizmem transformacyjnym, a także skutecznym instrumentem ekonomicznym zachęcającym do projektowania opakowań o bardziej zrównoważonym charakterze, ekoprojektowania prowadzącego do zwiększenia zdatności, jest ekomodulacja. Ekomodulacja to nic innego jak zharmonizowanie kryteriów modulacji opłat z tytułu rozszerzonej odpowiedzialności producenta w oparciu o klasę efektywności recyklingu ustaloną w wyniku oceny zdatności do recyklingu. Co należy podkreślić, aby zapewnić obieg zamknięty opakowań, należy je projektować i produkować w taki sposób, aby możliwe było zwiększenie zastępowania surowców pierwotnych materiałami pochodzącymi z recyklingu. Jak wynika z analiz w odniesieniu do poszczególnych materiałów opakowaniowych, najniższą zawartość materiałów pochodzących z recyklingu mają opakowania z tworzyw sztucznych. Aby możliwie najskuteczniej przeciwdziałać tym problemom, należy zwiększyć wykorzystanie tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu poprzez ustanowienie obowiązkowych celów w zakresie zawartości materiałów z recyklingu w opakowaniach z tworzyw sztucznych. Co należy podkreślić, selektywna zbiórka odpadów z tworzyw sztucznych jest niezbędna, aby wywrzeć bezpośredni, pozytywny wpływ na poziom zbierania, jakość zbieranego materiału i jakość recyklatu. Umożliwia to wysokiej jakości recykling i zwiększa wykorzystanie wysokiej jakości surowców wtórnych. Niewątpliwie, jak wskazano w rozporządzeniu PPVR, dążenie do społeczeństwa stosującego recykling powinno pozwolić na unikanie wytwarzania odpadów i wykorzystywania odpadów jako zasobu, unikając blokowania zasobów na niższych poziomach hierarchii postępowania z odpadami. Szczególnie dlatego, że takie działanie ma szkodliwy wpływ na środowisko i skutkuje nieuwzględnianiem racjonalnego ekologicznie gospodarowania odpadami. Zgodnie z wymaganiami PPVR, opakowania będzie trzeba projektować tak, aby zminimalizować ich objętość i masę przy zachowaniu zdolności do spełniania funkcji opakowania oraz zapewnić ich zdatność do recyklingu. W celu spełnienia wymogów w zakresie minimalizacji opakowań należy zwrócić szczególną uwagę na ograniczanie pustej przestrzeni w opakowaniach zbiorczych i transportowych. Tym ważniejsze jest informowanie konsumentów i umożliwienie im odpowiedniego usuwania wszelkich odpadów opakowaniowych. W zakresie proponowanych rozwiązań najwłaściwszym sposobem osiągnięcia tego celu wydaje się ustanowienie zharmonizowanego systemu etykietowania opartego na składzie materiałowym opakowań na potrzeby sortowania odpadów oraz powiązanie go z odpowiednimi etykietami na pojemnikach na odpady. Co należy podkreślić, najważniejszą wytyczną w projektowaniu etykiet powinna być potrzeba stworzenia zharmonizowanego systemu etykietowania, który będzie rozpoznawany przez wszystkich obywateli niezależnie od ich sytuacji, w tym niezależnie od ich wieku i znajomości języka. Aby ułatwić konsumentom sortowanie i unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych, należy wprowadzić system zharmonizowanych symboli, które powinny być umieszczane zarówno na opakowaniach, jak i na pojemnikach na odpady. Powinno to pozwolić konsumentom na powiązanie tych symboli w celu unieszkodliwiania odpadów. Wspieranie celów PPVR powinno oznaczać, że konsumenci powinni być chronieni przed wprowadzającymi w błąd i mylącymi informacjami na temat właściwości i właściwego przetwarzania po końcu przydatności do użycia tych opakowań, gdy ustanowiono zharmonizowane etykiety. Tak samo opakowania objęte obowiązkowymi systemami kaucyjnymi powinny być opatrzone etykietą informującą konsumentów, że takie opakowania są objęte odnośnym systemem, a zatem powinny być zbierane za pośrednictwem określonych kanałów zbierania dopuszczonych przez organy krajowe. W założeniach taka etykieta powinna mieć formę zharmonizowanej etykiety UE ustanowionej przez Komisję Europejską. Ta transformacja opakowań wydaje się rozpoczęta, choć rzeczywiście nie jest jeszcze zakończona. Jesteśmy na początku tej ważnej dla człowieka i środowiska naturalnego drogi. Materiały uzupełniające rozdział. Pełne materiały uzupełniające znajdują się na stronie zr.humandoc.pl. Dostęp jest bezpłatny. Regulacyjne wyzwania transformacji opakowań. Otoczenie regulacyjne dla transformacji opakowań i produktów wykorzystywanych przez konsumentów jest bardzo złożone. Wprowadzającym takie produkty na rynek dystrybutorom, punktom gastronomicznym, skończywszy na konsumentach, trudno jest czasami zorientować się, kiedy i jakie wymagania będą ich dotyczyły. Tym bardziej, że Komisja Europejska raz posługuje się formą dyrektyw, innym zaś razem rozporządzeń, które są odmienne w zakresie skutków prawnych co do daty ich obowiązywania. Dyrektywy wymagają implementacji, a rozporządzenia unijne są stosowane bezpośrednio w porządkach krajowych. Konieczne jest zatem prowadzenie akcji edukacyjnych na szeroką skalę w obszarze opakowań, ich selektywnej zbiórki, możliwości wspierania bardziej zrównoważonych środowiskowo rozwiązań, zarówno przez Komisję Europejską, jak i państwa członkowskie, celem zmiany przyzwyczajeń i nawyków konsumenckich. Ekotrendy w opakowaniach. Zmiana nawyków konsumenckich. Zmiany w obszarze trendów opakowaniowych widać nie tylko w ramach przepisów prawnych, lecz także zmian w obszarze przyzwyczajeń konsumenckich. Popularne słomki po roku od zakazu ich wprowadzania na rynek, od końca maja 2023 roku, coraz rzadziej pojawiają się w oczekiwaniach konsumentów. Niemal połowa Polaków zwraca uwagę na kwestie ekologiczne podczas zakupów. Badania pokazują, że 56% Polaków zmienia swoje zachowania konsumenckie z myślą o klimacie. W efekcie, dokonując wyborów konsumpcyjnych, klienci coraz chętniej wybierają te, które mniej szkodzą środowisku. Rośnie poparcie dla rozwiązań cyrkularnych, wspierających wielokrotne wykorzystywanie opakowań, tworzenie systemów kaucyjnych na opakowaniach. Szczególnie pośród młodszych pokoleń. Niemal połowa Polaków zwraca uwagę na kwestie ekologiczne podczas zakupów. Badania pokazują, że 56% Polaków zmienia swoje zachowania konsumenckie z myślą o klimacie. Co więcej, Polacy coraz częściej wdrażają zasady zrównoważonego rozwoju w swoim codziennym życiu. 86% poddaje produkty recyklingowi lub wykorzystuje je ponownie. Niemal połowa Polaków zwraca uwagę na kwestie ekologiczne podczas zakupów, co pokazuje, że coraz więcej z nas ma świadomość wpływu swoich decyzji zakupowych na środowisko naturalne. Edukacja ekologiczna, a zmiana nawyków. Kluczowym aspektem zmiany przyzwyczajeń konsumenckich jest budowanie świadomości ekologicznej. Stąd pożądane jest wspieranie akcji takich jak na przykład Szkło Must Go On, czy rozwój aplikacji takich jak na przykład Sorteusz, których celem jest wspieranie nawyków konsumenckich u dzieci w obszarze zrozumienia i odpowiedniego sortowania odpadów. Ciekawym przedsięwzięciem jest także projekt realizowany przez największe marki spożywcze – Reflex, który koncentruje się na odpadach opakowaniowych powstających po produktach konsumenckich w celu zwiększenia osiąganych poziomów recyklingu tych odpadów, takich jak opakowania po chrupkach, batonach, etc. Jednorazowe wybory – długotrwałe konsekwencje. Nadmierny konsumpcjonizm i brak odpowiedniej, w tym selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, prowadzi do degradacji i zaśmiecania środowiska naturalnego. Tworzywa sztuczne mają szczególnie negatywne oddziaływanie na środowisko, stanowiąc 80-85% wszystkich odpadów morskich, zgodnie z wyliczeniami przeprowadzanymi na plażach krajów członkowskich UE. Pod względem ilościowym produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych stanowią 50% wszystkich odpadów występujących w środowisku morskim. Ostatecznie, wśród 10 najczęściej występujących na europejskich plażach odpadów z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, na pierwszym miejscu wymienia się butelki na napoje oraz ich nakrętki i pokrywki. Niestety, podstawowym problemem produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych jest to, że obejmując szeroką gamę powszechnie stosowanych szybko zbywalnych produktów konsumpcyjnych, wyrzucane są po ich jednorazowym użyciu. Ostatecznie wyrzucane poza miejscami do tego przeznaczonymi, co powoduje, że rzadko poddawane są recyklingowi i łatwo stają się śmieciami.